Wiecie, czego już dawno nie było na moim kanale? Oczywiście dawno nie było już historii Polski. Nie wiem jak wy, ale ja zaczęłam już lubić te odcinki o historii. Zawsze lubiłam też historię w szkole, przedmiot, który był historią, gdzie mówiliśmy o historii i interesowały mnie zawsze te wszystkie intrygi w rodzinach królewskich. Więc kiedy przygotowuję podcast na ten temat, to czuję, że to zainteresowanie tą historią wraca, więc to jest bardzo, bardzo przyjemne. Oczywiście muszę faktycznie się przygotować do takiego typu podcastu, bo nie są to informacje, które mogę sobie sama wymyślić i oczywiście też nie chcę Was czegoś źle nauczyć, więc przed przygotowaniem podcastu, przed nagraniem tego podcastu czytam bardzo dużo różnych artykułów, żeby wszystko dobrze sama zrozumieć i żeby zrobić sobie notatki. I powiem Wam, że naprawdę bardzo to lubię. To jest jak taki wciągający serial albo taka wciągająca książka. Zanim jednak zaczniemy mówić o ciągu dalszym historii, to chciałam Was zapytać, czy lubicie historię? Czy kiedy byliście w szkole, to interesował Was ten przedmiot, czy raczej było to coś bardzo, bardzo nudnego? Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Pamiętajcie też, że dzisiaj będziemy mówić o dalszym ciągu historii. W ostatnim podcaście zatrzymałam się na roku 1102, więc zacznę od tego momentu, ale na moim kanale na YouTubie i na mojej stronie internetowej płynniepopolsku.pl znajdziecie wszystkie podcasty historyczne od początku. Więc jeśli jeszcze nie słuchaliście żadnego podcastu o historii, to zachęcam Was bardzo do powrotu do tego początku, żeby po prostu mieć jakąś ciągłość, żeby to miało sens i żebyście mogli wiedzieć, co się zdarzyło przedtem. Bo może się tak zdarzyć, że w tym podcaście będę mówić o jakichś postaciach, o których już wspominałam wcześniej, więc żeby po prostu mieć pewność, że wiecie, o czym mówię, polecam najpierw posłuchać tamtych podcastów i dopiero potem zajrzeć tutaj. A jeśli jeszcze w ogóle mnie nie znasz, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się polskiego. Nagrywam podcasty, które możesz posłuchać na różnych platformach do słuchania podcastów. Nagrywam też filmiki, które publikuję na YouTubie. Na YouTubie też możesz znaleźć moje podcasty. Jeśli natomiast interesuje Cię transkrypcja do tego podcastu i ćwiczenia do niego, to koniecznie zajrzyj na mojego Patreona, na którym to wszystko publikuję. Na Patreonie jest zresztą jeszcze więcej materiałów, bo publikuję tam mniej więcej 2 razy w tygodniu ćwiczenia do nauki polskiego, publikuję tam też dodatkowy podcast, dodatkowe filmiki. Poza tym na Patreonie mamy też grupę na WhatsAppie, mamy spotkania grupowe i indywidualne. Więc jeśli coś takiego Cię interesuje, to serdecznie Cię tam zapraszam. Link do Patreona jest zawsze w opisie podcastu, w opisie filmiku na dole. Okej, myślę, że po tym nieco długim wstępie możemy już zacząć mówić o historii Polski. Tak jak już zresztą powiedziałam wcześniej, ostatnio zatrzymaliśmy się na 1102 roku. W tym właśnie roku zmarł Władysław I Herman. Tylko szybko przypomnę Wam z ostatniego podcastu, że Władysław I Herman nie był królem, nie koronował się. To, co też jest ważne i co będzie ważne w dzisiejszym podcaście, to jest fakt, że Władysław jeszcze za życia, czyli jeszcze kiedy żył, to podzielił kraj na siebie i na swoich synów. Miał 2 synów, Zbigniewa i Bolesława. Na pewno więc już się domyślacie, że kiedy zmarł, to oczywiście jego synowie przejęli cały kraj. Już panowali w kraju razem z ojcem, więc nie było to takie trudne podzielić kraj między siebie. Ale niestety nie byli tacy zgodni ze sobą, nie byli to też bracia rodzeni w ogóle, tylko bracia przyrodni. Nie wiem, czy rozumiecie, co to znaczy, ale kiedy mówimy brat albo siostra rodzony, to znaczy, że mamy tych samych rodziców. Natomiast kiedy to jest brat przyrodni albo siostra przyrodnia, to znaczy, że mamy tylko jednego rodzica wspólnego. Więc właśnie Władysław i Zbigniew to byli bracia przyrodni, bo mieli 2 różne matki. Władysław Herman był żonaty 2 razy albo nawet 3 razy, nie jest to dzisiaj pewne. W każdym razie Bolesław nie miał tej samej matki co Zbigniew. Bolesław bardzo, bardzo chciał zdobyć Pomorze, czyli to są te ziemie, które są położone nad morzem, na północy Polski. Ale problem leżał w tym, że na przeszkodzie stał jego brat Zbigniew. Do Zbigniewa należały te ziemie, które były położone na północy, które graniczyły z Pomorzem. I Zbigniew też był starszym bratem Bolesława, więc w ogóle nie podobało mu się to, że jego młodszy brat chce nagle opanować więcej ziem niż on. Zbigniew uważał, że jako starszy brat to on powinien był odziedziczyć cały kraj. Niektórzy historycy twierdzą, że matka Zbigniewa nie była oficjalnie żoną Władysława Hermana. Nie wiadomo w każdym razie tego na 100%, więc może to dlatego Władysław nie chciał oddać wszystkiego Zbigniewowi, ale podzielił to między 2 synów. Bolesław wygrał tę walkę ze swoim starszym bratem i kiedy ją wygrał, to Zbigniew poprosił o pomoc króla niemieckiego. Bolesławowi udało się odeprzeć jednak atak króla niemieckiego, więc z nim też wygrał. I wtedy ukarał swojego brata. No więc w jaki sposób mógł go ukarać? Niestety znalazł bardzo surową i bardzo nieprzyjemną karę, bo kazał go oślepić. Oślepić, czyli to znaczy, że Zbigniew nie mógł potem widzieć. Kiedy ktoś jest ślepy, to znaczy, że nie widzi. I oślepić to znaczy pozbawić wzroku. Więc przez to, wskutek tego, potem Zbigniew zmarł. To było w 1109 roku. I to oczywiście też nie spodobało się wielu ludziom, szczególnie tym osobom, które popierały Zbigniewa. Więc żeby uniknąć kryzysu, to Bolesław musiał to odpokutować. Pokuta to jest po polsku to, co robicie, kiedy zrobiliście coś złego. Więc żeby ludzie zapomnieli wasz zły czyn, to musicie odpokutować ten zły czyn. I w tym właśnie celu, żeby to odpokutować, Bolesław poszedł na pielgrzymkę na Węgry. Potem już zupełnie oddał się tym podbojom Pomorza, czyli północnej Polski. I to też jest największa zasługa jego panowania tak naprawdę, bo Bolesławowi udało się przyłączyć Pomorze Zachodnie do Polski. Próbował też je schrystianizować. Więc wtedy kronikarze bardzo chwalili Bolesława za jego życia, ale dzisiaj historycy mówią na ten temat, że jego zachowanie trochę jakby nie pasowało na ten XII wiek. Że to, co robił, czyli te podboje, pokuty, chrystianizacja, to byłoby może dobre na początku istnienia Polski, ale że już w tamtym czasie, w XII wieku, Polska potrzebowała trochę czegoś innego. Bolesław miał też przydomek. Mówimy, że był to Bolesław Krzywousty. Dosłownie to znaczy, że miał krzywe usta, czyli nieproste usta. Ale z tego, co czytałam, to może mieć trochę inne znaczenie. Może oznaczać to, że był hipokrytą. Hipokryta, czyli ktoś, kto mówi jedno i potem robi drugie. Obiecuje jedną rzecz i potem robi coś innego. Oczywiście dzisiaj już nikt po polsku nie mówi krzywousty w tym kontekście, ale jest taka teoria, że kiedyś tak było, bo przed oślepieniem swojego brata Zbigniewa Bolesław obiecał mu, że pozwoli mu rządzić 2 terenami, że będą żyć w zgodzie, a tak naprawdę, kiedy tylko Zbigniew spotkał się z Bolesławem, to został uwięziony i oślepiony. Krzywousty miał podobno bardzo, bardzo dużo dzieci. Niektóre źródła podają, że miał aż 14 dzieci. Był też 2 razy żonaty. Chciał więc przed swoją śmiercią tak uporządkować państwo, żeby uniknąć konfliktów, których on sam zresztą doświadczył ze swoim przyrodnim bratem. Podzielił więc swoje państwo na 4 synów i z tego jest dzisiaj najbardziej zresztą znany. Wszystko to napisał w swoim testamencie. Wszystko dokładnie wyznaczył, kto jaką ziemię dostanie. Chciał dobrze, ale oczywiście, jak możecie się już domyślać, wyszło źle, nawet bardzo źle, i doprowadziło to do rozbicia dzielnicowego. Już wam tłumaczę, co to jest. Ale zacznijmy od samego testamentu. Bolesław Krzywousty zmarł w 1138 roku. Tak jak powiedziałam, podzielił państwo między czterech synów. Miał też jednego syna, który narodził się już po śmierci Bolesława, więc ten piąty syn nie dostał niczego w testamencie. W tym słynnym swoim testamencie Bolesław wszystko doprecyzował. Napisał, kto dostaje jaką ziemię, i jego syn Władysław dostał Śląsk, Bolesław dostał Mazowsze i Kujawy, Mieszko dostał Wielkopolskę, a Henryk otrzymał ziemię sandomierską w spadku. Spadek, kiedy mówimy, że dostaliśmy coś w spadku, to znaczy, że właśnie to było w testamencie, że dostaliśmy coś od kogoś zmarłego. Jeśli chodzi o tę ziemię, to zachęcam Was, żeby spojrzeć na mapę, żeby zorientować się, gdzie leżą te tereny w Polsce, ale jeśli tylko wpiszecie w internet, w wyszukiwarkę testament Bolesława Krzywoustego, to na pewno wyświetlą Wam się od razu mapy z tym właśnie podziałem ziem. Może myślicie sobie teraz, że to bezsensowne i głupie dzielić kraj na cztery części. A może się zastanawiacie, gdzie się podziało to ukochane Pomorze. No więc właśnie, Krzywousty miał plan. Plan, dzięki któremu teoretycznie nie powinno było dojść do kłótni między braćmi. Poza tymi wszystkimi terenami, które wymieniłam, Krzywousty utworzył też tak zwaną dzielnicę senioralną. Dzielnica senioralna miała obejmować właśnie Pomorze, część Kujaw, część Wielkopolski i Kraków. Tę dzielnicę senioralną dostawał senior, więc najstarszy z braci, czyli w tym przypadku Władysław. Najstarszy z braci miał mieć jakby władzę nad pozostałymi braćmi, więc nie było tak, że Bolesław dzielił kraj na różne małe kraje. Była jakaś zwierzchność, to znaczy, że był jakiś jeden najważniejszy władca. Utworzenie tej dzielnicy senioralnej też miało zapobiec ewentualnemu rozpadowi państwa, bo ta dzielnica była niepodzielna. To na terenie tej dzielnicy znajdowała się też ówczesna stolica Polski, czyli Kraków, i nawet też dawna stolica Polski, czyli Gniezno. Poza tym senior, czyli najstarszy z braci, miał też reprezentować cały kraj na zewnątrz. To był w każdym razie plan Krzywoustego, ale tak jak już wiecie, nie wszystko poszło zgodnie z planem, bo Władysław, senior, został wygnany z kraju przez swoich młodszych braci już kilka lat, po wprowadzeniu testamentu. Dlatego też przeszedł do historii jako Władysław Wygnaniec. Potem jeszcze jeden z braci został seniorem, ale tak naprawdę bardzo szybko zrezygnowano z tego tytułu seniora i utrzymanie kraju w taki sposób, gdzie kilka osób było odpowiedzialnych za różne ziemie, to było bardzo trudne. Przede wszystkim dlatego, że w średniowiecznym kraju, w którym nie było jednego króla, jednego autorytetu, bo tak jak widać, senior nie był wystarczającym autorytetem, w takim kraju władzę mieli tak naprawdę możnowładcy, czyli bogate osoby, które mogły wpływać na decyzje książąt. W ten sposób właśnie Polska została bardzo, bardzo osłabiona. I dlatego też mówimy o okresie rozbicia dzielnicowego, które trwało bardzo długo, bo trwało aż do 1320 roku. W tym czasie byli różni książęta, ale nikt przez ten czas tak naprawdę nie zdołał zjednoczyć faktycznie kraju. Sytuacja kraju była bardzo trudna w tym czasie, bo kiedy Polska nie była zjednoczona i było bardzo dużo różnych książąt, to każdy z nich chciał mieć jak najwięcej i wszyscy zajmowali się wewnętrznymi kłótniami między sobą. Jak się domyślacie, taki kraj nie mógł być dobrze widziany na zewnątrz, nie mógł rozwiązywać problemów zewnętrznych. Poza tym Polska się skurczyła, czyli się zmniejszyła. Utraciła tereny, które zdobył jeszcze Krzywousty, utraciła też swoją suwerenność, czyli swoją niezależność. Jak utraciła tę niezależność? Więc jest takie jedno wydarzenie z tego okresu, które bardzo dobrze to obrazuje. Było to złożenie hołdu przez syna Krzywoustego, który też nazywał się zresztą Bolesław, cesarzowi niemieckiemu. Bolesław złożył hołd cesarzowi niemieckiemu, bo Polska w tym czasie nie potrafiła już w ogóle wygrać z Niemcami. Nie potrafiła już odeprzeć ataku, obronić się. Sporo się jeszcze działo do tego 1320 roku. Sporo się działo przez ten okres rozbicia dzielnicowego w Polsce. Jeszcze będziemy oczywiście o tym mówić w kolejnym podcaście o historii Polski. Na razie tutaj się zatrzymamy. Jeśli masz ochotę zagłębić się w ten temat jeszcze bardziej, to zapraszam Cię na mojego Patreona, gdzie publikuję transkrypcje i ćwiczenia do podcastu. Daj znać, czy podobał Ci się ten odcinek o historii Polski i czy już coś wiedziałeś na ten temat, czy może były to zupełnie nowe informacje. Wiem, że podcast mógł być trochę trudny, ale jestem pewna, że świetnie sobie poradziłeś. Trzymaj się i do usłyszenia w kolejnych filmikach i do zobaczenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!